Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A zgodnie z zapowiedzią w studiu obok jest już z nami pani Joanna Kopcińska, rzecznik prasowy rządu i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witam serdecznie pani minister, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pani minister, o której pani dziś zaczęła swój dzień i czy to prawda, że od wielu lat zaczyna pani od kawy i lektury książki?
Zawsze. 5:20 to stała godzina mojego budzika i mój zegar biologiczny również się przestawił. Budzę się również bez tego pomocniczego.
Ostatnia lektura?
Cały czas, znaczy mam taki zwyczaj, że staram się czytać rano i wieczorem i teraz czytałam książkę, która jest przypomnieniem trochę tego, co działo się w świecie. Myślę o kawce, bo tak mi się wydawało, że warto czasami oderwać się od naszych codziennych spraw i zobaczyć, jak to prześmiewczo umiarkowana Partia Postępu swego czasu wprowadzała swoje działania. Ciekawa lektura, polecam.
Pani minister, to jeszcze uchylmy rąbka tajemnicy naszym radiosłuchaczom. Co z Akademii Pana Kleksy przeniosłoby pani do swojej rzeczywistości aktualnie?
Akademia Pana Kleksa to też element mojej historii, bo tam kiedyś faktycznie z moim bratem, nieżyjącym już ojcem, mieliśmy taki, no nie można powiedzieć epizod, ale pewien udział w czopkach z plasteliny miałam. Co bym przyniosła? Myślę, że taką chyba życzliwość, jaka panowała między osobami grającymi w tym filmie, biorącymi udział. Dlaczego mówię o życzliwości? Bo w tej chwili w naszym świecie jest bardzo dużo emocji. Emocji czasami niepotrzebnych, w których mam wrażenie ginie szacunek dla drugiej osoby. Wydaje mi się, że w tym duchu, w którym mnie wychowywano, moich znajomych, przyjaciół, było właśnie to, aby szanować drugą osobę. Szanować ją na co dzień, a nie od święta. Ten szacunek powinien być nie tylko w tym, że młody człowiek czy mężczyzna ustępuje kobiecie czy starszej osobie miejsca w komunikacji miejskiej, autobusie czy tramwaju, ale również w tym, żeby słuchać drugiej osoby. A z tym mamy wielki problem. Dyskutujemy, ale nie potrafimy słuchać.
Rzeczywiście. Teraz będziemy mówić o tym, kto kogo lepiej słyszy albo słucha. Przechodzimy do świata polityki. Izraelski minister edukacji, który miał przyjechać do Polski, napisał w poniedziałek w oświadczeniu, że rząd w Warszawie tę wizytę anulował. Rzeczywiście to była decyzja Polski, czy jednak ministra edukacji Izraela?
Pani redaktor, mamy nadzieję, że dojdzie do takiej wizyty, jeżeli ustalone zostaną terminy, jeżeli będzie taka potrzeba. Liczymy na to, że pan minister odwiedzi nasz kraj. Trwają cały czas rozmowy, ustalenia. Nie dotyczące stricte tej wizyty, ale w ogóle dialogu między Polską a Izraelem, a taka wizyta i bezpośredni dialog być może jest bardzo wskazany.
Ale to była rzeczywiście polska decyzja? Dziękujemy, możesz przyjechać do nas później, w tym czasie.
Nie, to są oczywiście spekulacje, które pojawiają się, spekulacje medialne. Nie należy ich komentować. To są zbyt poważne tematy i rola ogromna dyplomacji izraelskiej, polskiej, tej strony dyplomacji izraelskiej nie chciał oceniać również pan premier Mateusz Morawiecki, który przypomnę na niedawnym spotkaniu z izraelskimi dziennikarzami był o to pytany, czy jego zdaniem możliwości, którymi dysponowała dyplomacja izraelska, zostały w pełni wykorzystane. Premier nie chciał się do tego odnosić, natomiast podkreślił, iż wiedzę o zmianach, które w Polsce parlament prowadził, wprowadzał ambasada izraelska, pani ambasador Anna Azari, miała. Ten projekt, przypomnę, nowelizacji ustawy o IPN-ie był w przestrzeni publicznej od 1,5 roku. Pierwsze czytanie nastąpiło w październiku 2016 roku. Później projekt został przyjęty przez komisję. W związku z czym wiedza była, według słów ministra, wiceministra sprawiedliwości, odbywały się również spotkania z panią ambasador Anną Azari i część
uwag... Pan senator, pan profesor Jan Żaren także mówił, że też z panią ambasador się spotykał i
część
rozmawiał na ten temat.
Część uwag zostało wedle opinii wiceministra sprawiedliwości zgłaszanych przez panią ambasador w projekcie nowelizacji uwzględnionych. Stąd jest, nie ma ograniczenia możliwości prowadzenia badań naukowych, nie ma ograniczenia działalności artystycznej i projekt nie narusza wolności słowa. Zarówno my, jak i osoby pochodzenia żydowskiego jesteśmy ofiarami II wojny światowej. My powinniśmy wspólnie dbać i każdy z nas to robi, tylko trzeba znaleźć teraz płaszczyznę wspólną o tym, aby dyskutować o prawdzie historycznej. Jest, nie możemy
jako... Dyskusja na temat nasza ofiara była większa, wasza mniejsza. Wybraliście udział w Holokauście. 27 dzień stycznia 2018 rok. Pani minister, co pani poczuła po słowach ambasador Izraela w Polsce?
Zaskoczenie, bo to nie było dyplomatyczne. Ja widziałam reakcję ofiar, osób ocalonych, osób, które w obozie Auschwitz były. Osób, które mówiły o tym, że ich partnerzy, sąsiedzi, rodzina, 15 minut po przekroczeniu bramy obozu, w którym byliśmy, w czasie II wojny światowej ginęły. Traciły życie. To niewyobrażalne, że mogły w takim miejscu paść takie słowa. My przyjechaliśmy tam oddać hołd osobom, które straciły życie, wyraź szacunku złożyć tym, którzy przeżyli, tym, którzy teraz są żywymi świadkami strasznej, przerażającej historii. Trzeba zrobić wszystko, żeby nigdy ta historia się nie powtórzyła, a że mamy możliwość rozmowy, wymiany słowem, poznania ich przeżyć, usłyszenia z ust świadków tego, co się tam działo za tą siatką, w tym przerażającym miejscu. No dla mnie naprawdę słowa wypowiedziane przy tych osobach, w takim miejscu, nie powinny paść. Po wypowiedzi pani ambasador Azari podeszły do mnie dwie osoby, dwie panie, dwie ocalone i zapytały, pani minister, co się tutaj stało? Dlaczego? Przyjechaliśmy, jeszcze raz podkreślę, oddać hołd i szacunek ofiarom. Ofiarom Niemiec, bo to Niemcy zgotowali ten los osobom, które straciły tam życie. I musimy o tym mówić. Nie możemy zgodzić się na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i musimy mocno i wyraźnie podkreślać, za Holokaust odpowiadają Niemcy. Nie możemy pozwolić, aby Polska i naród polski były wiązane z wydarzeniami, których byliśmy ofiarami, a nie sprawcami. Za Holokaust odpowiadają Niemcy. To Polacy są tymi, którzy z narażeniem własnego życia ratowali osoby pochodzenia żydowskiego. To wśród osób nagrodzonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jest ogromna grupa Polaków, która skutecznie uratowała osoby pochodzenia żydowskiego, narażając siebie, swoje dzieci, swoich małżonków. To im groziła kara śmierci z rąk Niemiec, Niemców, za to, że dokładnie ratowali czyjeś życie. To również polskie państwo podziemne.
Nie ma tej świadomości w Europie, nie ma tej świadomości na świecie. Ile lat mają zaniedbania dotyczące polskiej polityki historycznej?
Wiele. Wiele, dlatego jesteśmy w takim miejscu i w takim punkcie, gdzie musimy mówić o prawdzie historycznej. Zbyt mało mówione było i robione przez ostatnie lata. Dlatego teraz w przestrzeni publicznej funkcjonują nieprawdziwe sformułowania o obozach zagłady, śmierci czy koncentracyjnych. My teraz musimy mierzyć się z tym, czego nie zrobili poprzednicy i trzeba to robić skutecznie, bo faktycznie znajomość historii w świecie, historii Polski wydaje się być niestety znikoma. Nadrabiamy, pani redaktor, wieloletnie zaniedbania. Musimy to robić, bo nie można budować swojej przyszłości, przyszłości państwa silnego, państwa rozwiniętego, państwa z dobrą gospodarką, bo takie jest państwo premiera Mateusza Morawieckiego, nie pamiętając o przeszłości.
To musimy pamiętać te zaległości.
Mówimy,
docierać do mediów zagranicznych.
Docieramy. Proszę zwrócić uwagę, wychodzimy na zewnątrz, poza granice kraju. Zapraszamy, tak jak było to w ostatnich dniach, dziennikarzy z Izraela. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się osobiście tylko po to, aby mówić o prawdzie historycznej. Mówił dziennikarzom izraelskim, że projekt przyjęty nowelizacji ustawy o IPN-ie w żaden sposób nie ogranicza możliwości dochodzenia prawdy, prowadzenia badań naukowych, działalności artystycznej i wolności słowa. Wyjaśniał wszystkie powstałe wokół tej ustawy niejasności. Jako premier polskiego rządu, państwa silnego, bo to dzięki działaniom, wypowiedzmy to wyraźnie, Mateusza Morawieckiego, mamy kraj dobrze rozwinięty. Kraj, który nie jest krajem rozwijającym się, jest krajem już rozwiniętym, bo mamy dobrą gospodarkę, niski deficyt, pieniądze, przepraszam, dygresja, bo nie w tym temacie, ale to jest ważne, bo to świadczy właśnie o odpowiedzialnej polityce premiera Morawieckiego. Budżetu Unii Europejskiej dostajemy ponad 20 miliardów złotych rocznie, a dzięki Mateuszowi Morawieckiemu wpływy z VAT-u, z uszczelnienia podatku VAT, przewyższają te wpływy. Między rokiem 16 a 17 to było 23% wzrost z uszczelnienia VAT-u, czyli 30 miliardów złotych w liczbach bezwzględnych. W roku 2018 będzie o 10 więcej, czyli 40 miliardów złotych.
Czyli nie musimy się martwić oskarżeniami
Unii Europejskiej. To jest silne państwo. To jest silne państwo. Unia to wie. Kraje europejskie to wiedzą. Nigdy nie było tylu osób chętnych do rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim, jak w ostatnich dniach, jak w czasie ostatnich jego wizyt. I to, że mamy tak świetnego przywódcę rządu polskiego, prowadzimy dialog. Zarówno ten, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych granic zewnętrzne, bezpieczeństwo finansowe rodzin polskich, czy prawdę historyczną. Mateusz Morawiecki jest osobą dialogu, osobą rozmowy. Wyjaśnia, spotyka się, nie unika trudnych pytań. Ma prawo, ale przede wszystkim obowiązek jako głowa państwa polskiego bronić dobrego imienia kraju. I on to robi. Robi to skutecznie. Pokazuje nam, że możemy się czuć bezpieczni, bo chce doprowadzić do równowagi między tymi najbogatszymi, a tymi, do których do tej pory wypracowany majątek w wyniku rozwoju gospodarczego nie trafiał, ale daje nam też bezpieczeństwo zewnętrzne, chroniąc nasze granice, jak i bezpieczeństwo energetyczne, zabiegając o dywersyfikację dostaw gazu, jak i to, o czym teraz mówimy, naszej tożsamości, bo rozmowa o naszej historii to jest tożsamość. I my nie możemy iść do przodu, zapominając o tym, co było. Gdybyśmy rozliczyli się z tym, co wydarzyło się lata temu, nie mielibyśmy, jak to kiedyś niedawno powiedział prezes Jarosław Kaczyński, złogów, z którymi teraz musimy się niestety zmierzyć.
Izraelska poseł twierdzi, że decyzja prezydenta to negowanie Holokaustu. Mało tego, żąda wydalenia z Izraela personelu dyplomatycznego Polski i zakazu wjazdu Polaków na ten teren.
Prezydent podpisał ustawę i cieszymy się z tego, bo to ustawa, która w żaden sposób nie ogranicza tego, co powiedziałam, wolności słowa, badań, działalności artystycznej. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z prawem, zgodnie z taką kontrolą następczą. Poczekajmy na rozstrzygnięcie Trybunału. Nadal prowadzimy dialog. Ten dialog cały czas trwa. Liczę na to, że emocje opadną, bo one są niepotrzebne.
A mnie się wydaje, że my tłumaczymy i natrafiamy na bramę, na mur.
Pani redaktor, proszę zwrócić uwagę, tu się nie zgodzę, dlatego że ostatnie spotkanie, jeszcze raz przywołam, z dziennikarzami izraelskimi było dobrym spotkaniem. Okazuje się, że to, co powiedziałyśmy wcześniej, ta wiedza o prawdzie, o historii Polski jest nikła, ale w wyniku dialogu edukujemy, mówimy o naszej historii. Dziennikarze wyszli, jak można użyć takiego określenia, usatysfakcjonowani, bo właśnie poznali prawdę, dowiedzieli się o naszej historii. My musimy wyjaśniać i bez tej rozmowy, bez dialogu nie osiągniemy. Faktycznie dalej będą gdzieś tam w przestrzeni medialnej nieprawdy. Zawsze będą pojedyncze osoby, które będą negowały prawdę oczywistą. Wszystkich nie przekonamy, ale musimy czynić jak najwięcej, żeby przekonanych było jak najwięcej. Będziemy to robić, będziemy wychodzić poza granice kraju z naszą historią, bo jesteśmy liczącym się krajem w Europie, liczącym się krajem w świecie, a ci, którzy z nami rozmawiają, powinni znać naszą historię, wiedzieć, dlaczego wprowadziliśmy ustawę o IPN-ie, dlaczego chcemy prawdy, ale nie możemy się zgodzić na przypisywanie narodowi polskiemu zbrodni, których nie popełnił, i nie możemy używać w przestrzeni publicznej sformułowań i określeń, które uważamy za kłamstwa oświęcimskie. I z tym będziemy konsekwentnie się mierzyć. Nie możemy zrezygnować, bo to jest obrona dobrego imienia Polski i wizerunku Polski w świecie.
Kolejne komentarze po decyzji pana prezydenta. Sekretarz stanu USA stwierdził, że polskie prawo wpływa szkodliwie na wolność słowa. Odniósł się oczywiście do ustawy o IPN. W jakim aspekcie treść tej ustawy rzeczywiście uwłacza wolności słowa?
Nie uwłacza. Natomiast, aby przekonać tych nieprzekonanych, prezydent podjął decyzję właśnie o skierowaniu podpisanej przez siebie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, aby to ten rozstrzygnął o tym, czy zapisy ustawy zgodne są z konstytucją, i po rozstrzygnięciu Trybunału, myślę, wątpliwości, które chociażby w ostatnich zdaniach pani redaktor przytoczyła, zostaną rozwiane. A ja przypomnę tylko, że zarówno z Izraelem, jak i Stanami Zjednoczonymi mamy naprawdę dobre relacje i o te relacje trzeba dbać. Dbamy, zależy nam na nich, prowadzimy dialog i mamy nadzieję, że odpowiadając na wszystkie pytania, również te najtrudniejsze, rozjaśnimy i już nie będzie wątpliwości, tym bardziej, że rozwiązania prawne, które wprowadzamy w Polsce, przyjęte są w wielu państwach na świecie, również w Izraelu. I kary, które prawo izraelskie za podobne rzeczy dokładnie są wprowadziło, są wyższe. Tak jest również w krajach europejskich. A chcę zwrócić uwagę, że każdy przypadek oceny będzie rozpatrywany indywidualnie. Stąd proszę się nie obawiać. Nie ma żadnej wolności słowa zagrożonej, badań naukowych czy dochodzenia do prawdy, bo kropkę nad i w każdym przypadku będzie stawiał sąd i jego rozstrzygnięcie.
Pani minister, czy wyobraża sobie pani sytuację symetryczną, czyli że polski rząd, polscy politycy będą chcieli wpływać na stanowione prawo w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, we Francji, w Niemczech? Będą mówić, nie róbcie tego tak, zmieńcie
proszę,
to prawo.
Proszę zwrócić uwagę, że podczas jednej z niedawnych wizyt pani premier Teresy May w Polsce, w czasie konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani premier wypowiedziała dosyć ważne słowa, że Polska jako suwerenny kraj ma prawo do wprowadzania konstytucyjnych zapisów w obrębie swoich granic. Każdy kraj ma do tego prawo. My szanujemy, nie ingerujemy w prawa innych państw członkowskich Unii, czy państw europejskich, czy państw na świecie. Chcemy tylko i wyłącznie dbać o dobre imię Polski, o szeroko pojęte bezpieczeństwo Polaków, bo nie tylko chcemy, ale jesteśmy do tego zobowiązani. Mamy jako przedstawiciele rządu, a premier Mateusz Morawiecki jako głowa rządu polskiego taki obowiązek. I myślę, że te słowa wypowiedziane przez panią premier Wielkiej Brytanii to potwierdzają. Proszę zwrócić uwagę, że w wielu kwestiach wsparli nas przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Mamy naprawdę dobre relacje z Izraelem i nie może podsycanie niepotrzebnych emocji próbować ten stan naruszyć. Zbyt wiele nas łączy, żeby nas pewne nieprawdziwe przypisywane insynuacje, sformułowania podzieliły. Zostawmy pewne rzeczy dyplomacji, rozmawiajmy, edukujmy, bo to jest chyba najlepsza forma, żeby mówić o prawdzie. Faktycznie, bez znajomości tematu trudno z kimś dyskutować. Jeżeli ktoś nie zna naszej historii, może mówić nieprawdziwe rzeczy. Wtedy, kiedy ją pozna, przyzna rację. Polska i osoby pochodzenia żydowskiego były ofiarami. A dochodzenie do prawdy, rozpatrywanie indywidualnych przypadków, ta ustawa w żaden sposób nie ingeruje w to, tylko trzeba wyraźnie podkreślić, wyjaśnić, być może powtórzyć, tak jak ja to robię, kilka czy kilkanaście razy i odpowiedzieć na najtrudniejsze nawet pytanie. I mówić o tym, co było, bo faktycznie w ostatnich latach historii było za mało.
Za mało. I teraz będziemy to nadrabiać. Zobaczymy, czy się wyrobimy, czy zdążymy jeszcze z tym wszystkim. Pani minister, wiem, że pani kobieca intuicja sprawdza się. Słyszałam na ten temat. Kto jest dzisiaj takim najmocniejszym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy?
Pani redaktor,
na pewno
Prawo i Sprawiedliwość wystawi, Zjednoczona Prawica wystawi najlepszego kandydata, dlatego że chcemy, tak jak zmieniamy Polskę, realizując program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, tak chcemy zmieniać również te nasze małe ojczyzny. Już za niebawem przyjdzie czas, to władze partii wskażą tego najlepszego, który zawalczy. Płeć nie ma tu znaczenia. Liczy się program dedykowany wszystkim, bez dzielenia na tych lepszych i gorszych, na tych bogatszych i biedniejszych. To, co mamy w programie dla kraju, powinno być przeniesione również na te nasze małe ojczyzny i kandydat, którego Prawo i Sprawiedliwość wystawi, mam nadzieję, wielką wygra, tylko dlatego, żeby zmienić i władza, zwłaszcza ta w samorządach, ma być służebna obywatelom. Nie tylko na papierze. Ona ma być taka faktycznie. Ona ma słuchać obywatela. W tej chwili taka dosyć duża dysproporcja była między słuchaniem obywatela. Pokazują to działania, pokazują to chociażby sprawy związane z osobami, które straciły dach nad głową, krótko mówiąc, w wyniku reprywatyzacji, jakie były ich losy. Jakie często nieposzanowanie, bo oni w tej chwili mówią o tym głośno przed kamerami i tego możemy się dowiedzieć. My chcemy przywrócić taką sprawiedliwość społeczną, w miarę możliwości przekierować wygenerowane zyski w wyniku rozwoju gospodarczego równo między obywateli. Stąd będziemy ciężko pracować, aby w nadchodzących wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica mogła zarządzać dużymi miastami. Bo myślę, że obywatele już do tego w wielu wypadkach dojrzeli, a kandydatów poznamy wkrótce.
Czyli to nie jest wiceminister Jaki, a może pani premier Beata Szydło?
Pani redaktor, nie będę spekulowała. To są zbyt poważne tematy i tu absolutnie decyzja należy do władz partii. Mamy świetnego przywódcę, lidera, zaufanie ogromne. Poczekajmy, do tej pory się nie mylił, to on doprowadził do zwycięstwa i do tego, że możemy skutecznie zmieniać Polskę. Liczymy na to, że niedługo zostaną ogłoszone decyzje. Prezes Jarosław Kaczyński naprawdę wie, co robi, jest niekwestionowanym liderem, przywódcą. Ufamy i cierpliwie czekamy.
No, pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ten 2018 rok będzie dla nas świetny, jeśli chodzi o gospodarkę w Polsce i na świecie.
Bo ostatnie miesiące i tygodnie już to pokazują. To chociażby, co mówiłam o uszczelnieniu VAT-u, to jak premier Mateusz Morawiecki walczy z rajami podatkowymi, to jak przybliża Polskę przedsiębiorcom. Przeszło prawie bez echa przez dyskusję o ustawie o IPN-ie przepis, który został wprowadzony, Konstytucja dla biznesu. Ja pragnę w dwóch słowach powiedzieć, że naprawiamy to, co nie było reformowane przez 30 lat. Konstytucja dla biznesu to pakiet 5 ustaw, który zmienia prawie 200 ustaw. Staje się przez to prawo przyjazne przedsiębiorcom. Nowe prawo przedsiębiorców przede wszystkim co zakłada? Co nie jest prawem dozwolone, zabronione, jest dozwolone. Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy. Rozstrzyganie wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść przedsiębiorcy. Powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Pas startowy dla nowych firm, czyli możliwość niepłacenia ZUS-u, już powiedzmy w skrócie, dla tych, którzy zamierzają prowadzić swój mały biznes, swoją małą działalność gospodarczą, tylko powiedzmy przez pierwszych 6 miesięcy jest to dobrowolność. To jest ich wybór, czy chcą płacić, czy nie, ale mogą z tego skorzystać. Część spraw nie tylko na papierze, czyli proste sprawy za zgodą przedsiębiorcy będzie można załatwić telefonicznie lub mailem.
Tutaj objaśnienia prawne. Przedstawiciele różnych stowarzyszeń polskich przedsiębiorców niejednokrotnie byli w Radio Warszawa i właśnie opowiadali, że czują się zapomniani przez każdy rząd od wielu, wielu lat. No ale tutaj być może
nie przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego, bo on widzi. On widzi, on działa i to, o czym teraz powiedziałam, to, że to prawo przedsiębiorców porządkuje stan, który nie był tknięty uporządkowaniem przez 30 lat, to jest zauważenie tych mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Będziemy czekać kolejne 30 lat.
Nie, to już jest. To już zaczyna funkcjonować. Ta konstytucja została przyjęta, w związku z czym reformy i prawo czytelne dla każdego, kto chce zarabiać, prowadzić swoją działalność w kraju, będzie mu tłumaczone, przybliżone i będzie zebrane, jest zebrane w jednym dokumencie, a nie tak jak do tej pory, to co wspomniałam, 200 ustaw. Jak tu się ma poruszać ten, który chce, na przykład emeryt, student, czy ktoś, kto większość czasu spędza w domu, dorobić sobie. To jest również element zauważony przez rząd prawa, przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo dla tych, którzy chcą prowadzić działalność małą, tak zwaną nierejestrową, do przychodów nieprzekraczających miesięcznie 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli do 1050 zł, nie będą musiały być rejestrowane. To również dobra wiadomość, bo proszę zwrócić uwagę, kończymy z szarą strefą, ale dajemy możliwość, dajemy ułatwienia, tak żeby ci, którzy chcą pracować, mogli to robić w mniejszym lub większym zakresie. Tego do tej pory nie było. To się
Dziękuję
naprawdę
za to spotkanie,
dzieje.
Pani minister. Rzecznik prasowy rządu, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani Joanna Kopcińska. Dziękuję za to spotkanie. Za
dziękuję
rozmowę.
Bardzo. Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.